Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czy Ojciec Święty powinien przeprosić muzułmanów? Czy to raczej wyznawcy islamu powinni przeprosić Benedykta XVI? W kontekście papieskiego wykładu w Ratyzbonie pojawiły się nawet głosy nawołujące do świętej wojny. Co z tego wszystkiego zrozumieliśmy? By lepiej poznać wyznawców Mahometa, odkryć w co wierzą, czy potrafią być tolerancyjni, zaczynamy dziś emisję nowego cyklu programów. Naszym przewodnikiem po świecie islamu będzie ojciec Adam Wąs, arabista, dyrektor Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie. Na początek jednak watykańskie aktualności dnia, na które zaprasza Beata Zajączkowska. Na znaczenie świadectwa świętości na misjach wskazał papież, spotykając się w Castel Gandolfo z grupą prawie 100 mianowanych niedawno biskupów z 44 krajów misyjnych na 4 kontynentach. Uczestniczą oni w tradycyjnym już 2-tygodniowym seminarium organizowanym w Rzymie przez Kongregację do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Zostaliście powołani, by być pasterzami ludów, które w większości nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa. Będąc pierwszymi odpowiedzialnymi za głoszenie Ewangelii, musicie podejmować niemałe wysiłki, by wszystkim dać możliwość jej przyjęcia. Coraz bardziej uświadamiacie sobie potrzebę inkulturacji Ewangelii, ewangelizacji kultur i ożywiania szczerego, otwartego dialogu ze wszystkimi, aby wspólnie budować ludzkość bardziej braterską i solidarną.
Benedykt XVI przypomniał, że wielu misjonarzy duchownych i świeckich oddało, również w naszych czasach, życie za wierność Chrystusowi i Kościołowi. Należy do nich zamordowana przed tygodniem w Somalii siostra Leonella Sgorbati. W dziejach Kościoła stale, także dzisiaj, krew męczenników staje się posiewem nowych chrześcijan. Papież podkreślił potrzebę dawania przez biskupów dobrego przykładu. W swej posłudze winni oni na pierwszym miejscu pamiętać o modlitwie i dążeniu do świętości. Ojciec Święty zalecił im też troskę o formację seminarzystów, wyrażając radość z rozkwitu powołań kapłańskich i zakonnych w wielu krajach misyjnych. Biskupi mają także dbać o stałą formację księży i katechistów. Innym ważnym zadaniem jest unikanie podziałów, zwłaszcza wynikających z motywów etnicznych i społeczno-kulturowych. Utrudniają one głoszenie Ewangelii.
Z kolei biskupów Czadu Benedykt XVI zachęcił do aktywnego włączenia się w budowanie społecznego pokoju. Ojciec Święty przyjął całą grupę hierarchów tego kraju kończących wizytę Ad Limina Apostolorum.
W przemówieniu papież wskazał na znaczenie osobistej świętości biskupów. Ma ona istotne znaczenie dla świadectwa życia wszystkich katolików i ich zaangażowania w budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Siłą, dzięki której wierni mogą podążać za Chrystusem, jest regularne życie sakramentalne, a zwłaszcza Eucharystia. Benedykt XVI zachęcił też biskupów Czadu, aby szczególną troską otoczyli życie duchowe kapłanów i pomagali im w dochowaniu wierności powołaniu.
Mówiąc o priorytetach duszpasterskich, papież przypomniał konieczność głoszenia pełnej prawdy o małżeństwie i rodzinie. Należy wskazywać, że instytucja małżeństwa przyczynia się do autentycznego rozwoju osób i społeczeństwa, pozwala na zapewnienie kobiecie i mężczyźnie poszanowania ich godności, równości i prawdziwej wolności oraz na rozwój dzieci. Benedykt XVI wyraził uznanie dla prowadzonej przez Kościół w Czadzie pracy charytatywnej. Powinna być ona jednocześnie wiarygodnym świadczeniem o Chrystusie. Wskazał także na rolę Kościoła w budowaniu życia społecznego.
Uznanie godności osoby, tożsamości każdej grupy społecznej i religijnej, swobody praktykowania religii, należy do wspólnych wartości, takich jak pokój i sprawiedliwość. Wszyscy winni je upowszechniać, zaś szczególnie ważną rolę odgrywają w tej dziedzinie osoby odpowiedzialne za życie społeczne. Cieszę się, że relacje między chrześcijanami a muzułmanami są w waszym kraju zasadniczo dobre, głównie dzięki staraniom o lepsze wzajemne poznanie. Zachęcam was więc do kontynuowania współpracy w duchu szczerego dialogu i wzajemnego szacunku, aby każdy mógł prowadzić życie odpowiadające godności otrzymanej od Boga oraz troszczyć się o autentyczną solidarność i harmonijny rozwój społeczeństwa.
Wśród polskich misjonarzy w Czadzie pracuje Bogdan Sitio, brat szkolny. Rozmawia z nim ksiądz Bogdan Leśniak.
Od kiedy istnieją misje w Czadzie? istnieją dopiero od lat 50. i jest to kościół bardzo młody, ale z pewną nadzieją na rozwój, na to, żeby był lepszy. Jest pewna nadzieja, że rozwój tego kościoła będzie prowadził do tego, że będzie on coraz bardziej mocniejszy, coraz liczniejszy pod względem też i wiernych, i pod względem też struktur kościelnych. Misjonarze, którzy są tutaj swoją postawą, swoim zaangażowaniem w różnych rodzajów działalności, czy to parafie, czy też takiej działalności charytatywnej. Mam na myśli szkolnictwo, czy dzieci z ulic. Także widać ich na co dzień w różnych działalnościach. Oczywiście nie jest to łatwo, dlatego że Czad jest w większości muzułmański i relacje między muzułmanami i chrześcijanami są dobre, ale nie jest to jeszcze tak, jak powinno być.
Czy są tam polscy misjonarze?
Tak, są polscy misjonarze z Dżamena. Mamy tutaj trzech księży Fidelii Denim i mamy też siostry zakonne Sakrekea, no i bracia szkolni. Także ogólnie to jest nas wszystkich tutaj sześciu polskich misjonarzy. Trzeba powiedzieć, że w Czadzie klimat jest bardzo ciężki i po prostu chce się być, ale nie zawsze zdrowie i możliwości pozwalają na to. Ale, tak jak powiedziałem, ogólnie polscy misjonarze są potrzebni i bardzo dużo misjonarzy, tych, którzy są, którzy nam księży, pracują na tyle, ile jest to możliwe, to znaczy pod względem nie tylko tym czysto duchowym, ale też i materialnym, bo trzeba powiedzieć, że na przykład są szkoły prowadzone, buduje się studnie. Na tyle, ile jest możliwości, właśnie to wszystko jest jakoś planowane i jest rozbudowane na to, aby służyło człowiekowi, aby służyło parafianom. Mają po wiele wiosek, po wiele punktów katechetycznych. Parafia może liczyć 4000 mieszkańców, ale jest do tego jeszcze wiele wiosek, gdzie 14 najmniej. I wszystko to trzeba raz na jakiś tam czas pojechać, porozmawiać. Ludzie mają wiele problemów, bo trzeba powiedzieć, że Czad jest państwem biednym i ludzie żyją bardzo biednie. Więc na tyle, ile jest możliwość, pomaga się ludziom.
W Belgradzie trwa spotkanie Komisji Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego. Poprzednio zebrała się ona przed 6 laty. Obecnie w jej skład wchodzi 60 przedstawicieli obu wyznań. Ze strony katolickiej współprzewodniczącym komisji jest kardynał Walter Kasper, który stoi na czele Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Na tym spotkaniu po długiej przerwie chodzi o to, by powtórnie nawiązać pierwszy kontakt. Mamy nową komisję z wielu nowymi członkami. Trzeba ich było wprowadzić w to, czego już dokonano. Podjęliśmy temat Kościół jako komunia. Chcemy wyciągnąć konsekwencje z tego, co powiedziano w pierwszej fazie dyskusji. Kościół jest sakramentalny. Teraz chodzi konkretnie o soborowość i władzę w Kościele, o napięcie między ustrojem synodalnym a hierarchicznym. Skorzystaliśmy z materiałów przygotowanych już 16 lat temu, w roku 1990. Największym problemem jest Urząd Piotrowy, prymat w Kościele powszechnym. Tym razem nie będziemy się nim zajmowali szczegółowo, mamy tylko przedłożyć sprawę do obrad i dokładnie określić stanowisko. Wprost zajmiemy się tym problemem na jednym z przyszłych spotkań. Sądzę, że to najważniejszy problem między prawosławiem a Kościołem katolickim. Wszystkie inne problemy dotyczą bardziej mentalności, a także nieporozumień i polemicznych wypaczeń przeszłości.
A czy podjęto sprawę uniatyzmu?
Nie był to oficjalny temat. Na samym początku powtórzono to, co już zostało powiedziane w 1993 roku w Balamand. Uniatyzm jest zjawiskiem przeszłości. Kościoły powstałe w jego wyniku mają prawo do istnienia. Są one zresztą również tutaj w dialogu obecne. Mamy tu przedstawicieli tych kościołów wschodnich, będących w jedności z Rzymem. Ale powiedzieliśmy równocześnie, uniatyzm nie jest metodą na dzisiaj ani na przyszłość. I zrobiło to pozytywne wrażenie na stronie prawosławnej.
Czy według księdza kardynała rozmowy były owocne?
To były bardzo dobre rozmowy, przebiegające w doskonałej atmosferze. Toczą się one bardzo spokojnie. Nie doszło do żadnych wielkich polemik, ale z drugiej strony każdy bardzo rzetelnie przedstawił własne stanowisko. I na tej podstawie uważam, że są dobre nadzieje, że na następnych posiedzeniach podejmiemy właściwe kroki. Na początek było po prostu konieczne i najważniejsze, by przywrócić braterską atmosferę, bo bez takiej atmosfery nie można dyskutować. Jak mi się wydaje, na nadzieję Ojca Świętego w pełni odpowiedzieliśmy.
Czy podczas spotkania podjęto problemy związane z papieskim przemówieniem w Regensburgu?
Oficjalnie w naszych rozmowach o tym się nie mówiło, bo nie należy to do tematu spotkania. Jednak na marginesie poruszono tę sprawę nieraz. Po stronie prawosławnej często odnoszono się do słów papieża pozytywnie. Prawosławni rozumieją wyjaśnienia, jakie dał papież. Ogólnie są one przez nich akceptowane. Równocześnie prawosławni wyraźnie mówią, że papież zna istniejący problem. I właściwie są za to wdzięczni. Dla relacji między Kościołem katolickim i prawosławnym przemówienie to nie stworzyło żadnych problemów. Oczywiście obie strony zaniepokojone są reakcjami pewnych kręgów wśród muzułmanów.
O belgradzkim spotkaniu Komisji Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego mówił jej współprzewodniczący kardynał Walter Kasper.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Czy Ojciec Święty powinien przeprosić muzułmanów? Dokładnie 20 lat po spektakularnym, dialogicznym spotkaniu przywódców religijnych, jakie miało miejsce w Asyżu, muzułmanie i chrześcijanie znowu oddalają się od siebie. Wyznawcy islamu gwałtownie zareagowali na fragment papieskiego wystąpienia na Uniwersytecie w Ratyzbonie. 12 września Ojciec Święty Benedykt XVI przytoczył słowa cesarza Manuela II. W prowadzonej pod koniec XIV wieku dyspucie z perskim uczonym ówczesny władca bizantyjski stwierdził: wskaż mi więc, co Mahomet wymyślił nowego. Znajdziesz tylko złe i nieludzkie rzeczy, takie jak rozkaz szerzenia jego nauki za pomocą miecza. Uczucia religijne współczesnych muzułmanów zostały urażone, ponieważ przedstawiono im wyrwany z kontekstu fragment papieskiego wykładu. Opiniotwórcza katarska stacja telewizyjna Al Jazeera poinformowała świat muzułmański, że papież skrytykował islam i obraził proroka. Sprowadzenie wystąpienia papieskiego wyłącznie do ataku na islam w kontekście rzekomej analizy dżihadu było jednak bardzo daleko idącym uproszczeniem. Cała sytuacja przypomina wydarzenia sprzed kilku miesięcy, kiedy mieliśmy do czynienia z problemem wywołanym opublikowaniem karykatur proroka Mahometa. Tym razem ofiarą karykaturalnego przedstawienia padło wystąpienie papieża. Zaistniała sytuacja potwierdza istnienie niebezpieczeństw wynikających z manipulowania tekstem w celu osiągnięcia określonego celu. Przypomnijmy, że papież przemawiał do zachodnich intelektualistów, a nie do muzułmanów. Zaś głównym tematem nie był islam, lecz racjonalność wiary oraz odrzucenie przemocy w propagowaniu przesłania religijnego. Ukształtowanemu w tradycji filozofii greckiej i kultury chrześcijańskiej papieżowi chodziło o wskazanie możliwości pogodzenia wiary i rozumu oraz wskazania miejsca krytycznych rozważań racjonalnych w refleksji teologicznej. Natomiast muzułmański odbiorca, dla którego transcendentnego Boga nie da się ująć w żadnej kategorii, odrzuca taki sposób rozważań. Fundamentalizm islamski posłużył Ojcu Świętemu jako egzemplifikacja jego krytycznych rozważań na temat ekstremizmu religijnego. Pamiętać należy, że przedmiotem krytyki Ojca Świętego w jego uniwersyteckim wykładzie był również obecny na Zachodzie radykalny laicyzm. Benedykt XVI, wybitny teolog przełomu tysiącleci, inspiruje na początku XXI wieku do podjęcia rzetelnej dyskusji na temat istoty Boga i znaczenia religii we współczesnym świecie. Podana przez media niepełna informacja wywołała falę protestów. Wobec medialnych akcji palenia watykańskich flag i kukieł z podobizną papieża, ataków na kościoły katolickie i śmierci zakonnicy w Somalii rodzi się naturalne pytanie. Czy wydarzenia te nie potwierdzają słuszności papieskich słów? Gwałtowne reakcje radykalnych muzułmanów zagłuszają jednak głos ich współwyznawców, którzy ośmielają się obiektywnie ocenić papieskie wystąpienie. Na przykład w oświadczeniu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów czytamy, że chrześcijanie są braćmi muzułmanów, co zaświadcza Koran i Sunna. Nie było intencją Benedykta XVI obrażania islamu, muzułmanów i ich wartości, a na odwrót wyciągnięcie ręki do dialogu i rozmowy. Muzułmanie domagają się przeprosin. Stolica Apostolska wydała już serię stosownych oświadczeń i komunikatów. Sam Ojciec Święty wyraził ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Komunikat watykańskiego sekretarza stanu kardynała Decisio Bertone, oświadczenie dyrektora watykańskiego biura prasowego ojca Federico Lombardiego i wreszcie wyjaśnienia Benedykta XVI jednoznacznie precyzują intencje papieża i jego stanowisko wobec islamu. Ojciec Święty w imieniu Kościoła katolickiego wyraża szacunek wobec muzułmanów oraz potwierdza wolę kontynuowania dialogu z nimi. Zadeklarował to już na początku swego pontyfikatu, akcentując znaczenie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. W kontekście kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich potwierdzeniem słów papieża było spotkanie z przedstawicielami środowisk muzułmańskich w Kolonii 20 sierpnia 2005 roku. Ojciec Święty powiedział wtedy, że międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu między chrześcijanami i muzułmanami nie wolno zredukować do decyzji i zaangażowania jednego sezonu. Dialog ten jest faktycznie życiową koniecznością, od której w dużej mierze zależy nasza przyszłość. Wydarzenia ostatnich dni potwierdzają słuszność papieskich słów. Benedykt XVI przekonał się jednak, jak trudny jest dialog z muzułmanami. Dlatego szczególne miejsce powinni w nim zająć dobrzy doradcy i eksperci świata muzułmańskiego. W tym kontekście rodzą się następujące pytania. Czy słuszna była przeprowadzona w ramach reformy kurii rzymskiej fuzja powołanej w 1989 roku przez Jana Pawła II Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego z Papieską Radą do spraw kultury? Czy nie można było wykorzystać innego cytatu, który wskazywałby zagrożenia wypływające z manipulowania przesłaniem religijnym, a praktykowanym przez liczne środowiska muzułmańskie zarówno w przeszłości, jak i współcześnie? Nie należy przy tym zapominać, że to zagrożenie, określane najogólniej mianem fundamentalizmu religijnego, obecne jest w każdej religii. Wobec ataków na Benedykta XVI rodzą się także pytania skierowane do społeczności muzułmańskiej. A kto przeprosi papieża? Partnerem dysputy intelektualnej Manuela II był muzułmański uczony. A kto będzie partnerem Benedykta XVI? Ufajmy, że nie ulica sterowana decyzjami polityków. W napiętej atmosferze ostatnich dni aktualne stają się słowa innego wybitnego teologa i intelektualnego przyjaciela papieża Hansa Künga, który wypracowując koncepcję Weltethosu stwierdził, że nie ma pokoju między narodami, jeśli nie ma pokoju między religiami. A pokoju między religiami nie da się osiągnąć bez dialogu między nimi. Tylko mądry, odważny i oparty na zasadzie wzajemności dialog może złagodzić negatywne skutki zaistniałej sytuacji.
Watykańskie. Audycje księdza Adama Wąsa, werbisty, co sobotę przybliżać będą świat islamu, gdyż poznanie jest warunkiem dialogu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.